Dzisiaj robimy radio z Ostrołęki, z Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ale też dużo korzystamy z telefonu i jesteśmy zawieszeni między Warszawą, wizytą prezydenta Donalda Trumpa, odwołaną wizytą prezydenta Donalda Trumpa i tym, co się dzieje na Wiśle. Teraz mamy połączenie telefoniczne z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Twórca i autor wielu książek, najnowsza Rzeczpospolita między lądem a morzem, ale też twórca nowego portalu Strategy and Future. Taki jest adres i taka jest nazwa tego portalu.
Tak, dokładnie tak. Wszystkich gorąco zapraszam i zachęcam do zajrzenia.
A po co?
Bo się dowiedzą o tym, jakie mechanizmy rządzą światem.
I to będzie taki portal, który będzie na bieżąco informował o tym, co na świecie się dzieje, będzie uczestniczył w tej geopolitycznej grze?
Tak, ale nie będzie portalem informacyjnym, newsowym, tylko będzie mówił o mechanizmach, które się kryją za takimi bieżącymi sprawami. Po to, żeby ludzie mieli poczucie, że rozumieją te prawidłowości i tak naprawdę o co chodzi. Żeby mieli takie poczucie, że siedzą w pierwszym rzędzie w teatrze czy w kinie i widzą po prostu wręcz pot lejący się z tych, którzy stanowią historię.
Ma pan takie poczucie, że siedzi pan w pierwszym rzędzie i rozumie pan te procesy geopolityczne?
Myślę, że geopolityka naprawdę sporo tłumaczy, o czym mam nadzieję, że się ludzie przekonali w ostatnich latach. I Strategy and Future pociągnie to dalej jeszcze mocniej i głębiej. I też w różny sposób, bo to nie będą tylko teksty pisane, ale też podcasty, wideo, filmy, recenzje książek, różnych ważnych rzeczy.
Ale jest geopolityka, ale jest też natura, są też żywioły, które na przykład jak huragan Dorian zatrzymują prezydenta supermocarstwa, który nie może przylecieć do Polski.
No tak, ale chyba to nic nie zmieniło, bo wydaje mi się, że jednym z powodów, dla którego Trump postanowił nie przelatywać, jest to, że wszystko zostało uzgodnione. Myślę, że dostał to, co chciał.
Co chciał i co pana zdaniem zostało uzgodnione?
No to zobaczymy, w najbliższych dniach się wiele okaże. Ale myślę, że gdyby musiał naprawdę sporo uzgadniać, to by przyjechał.
A co my chcieliśmy, czyli Rzeczpospolita chciała od Donalda Trumpa i od Stanów Zjednoczonych?
Polacy przede wszystkim chcą mieć, mówię o rządzie, tak, polskim, chcieliby większej obecności amerykańskiej wojskowej, jeszcze silniejszych gwarancji bezpieczeństwa, współpracy energetycznej i no pewnie wiele innych rzeczy by chcieli. Współpracy technologicznej, wojskowej, przeniesienia łańcucha dostaw do Polski w obliczu wojny handlowej i tego decouplingu, czyli rozwodu gospodarki światowej. Wiele innych rzeczy, ale myślę, że będzie dużo na temat technologii i współpracy wojskowej.
Rozwód gospodarki światowej, tak pan powiedział?
Tak.
Co tak, to znaczy?
Wojna handlowa jest jednym z przejawów tego, że Amerykanie postanowili dokonywać rozdziału łańcucha dostaw od gospodarki chińskiej, powstrzymując Chińczyków technologicznie, handlowo, znaczy w wojnie handlowej, wojnie technologicznej, tak naprawdę już też w wojnie informacyjnej o dominujące narracje. No, mamy, przejawem tego jest kwestia 5G, przejawem tego jest Hongkong, przejawem tego są te sankcje, przejawem tego jest kwestia Huawei, a przejawem tego jest dyskusja właśnie o sankcjach handlowych, co sobie strony nakładają, jakie sankcje. I chodzi o to, że Amerykanie potrzebują sojuszników w tej sprawie, no i Polskę mają chyba po swojej stronie. Potrzebują oczywiście wielu więcej sojuszników. W ostatnim miesiącu przeprowadzili bardzo silną ofensywę na Australię.
To jaką rolę Stany Zjednoczone pełnią w polityce polskiej mniej więcej wiemy, bo oczekujemy gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, ale w drugą stronę ta Rzeczpospolita, czy jest instrumentem w amerykańskiej grze, czy rzeczywiście jest takim partnerem, który może powiedzieć o sobie, jestem partnerem strategicznym?
No, jak to w życiu? Dylemat polega zawsze na przekraczaniu tej delikatnej linii, czy się jest przedmiotem, czy podmiotem, czy się jest instrumentem, czy się jest partnerem. Myślę, że musimy być ostrożni. Amerykanie mają to jednak globalne mocarstwo, supermocarstwo, które na tak walczy o zachowanie swojego prymatu i generalnie wszystkich raczej używa do swoich celów. Są tylko państwa bardziej im potrzebne i mniej im potrzebne. No, na pewno jesteśmy bardziej potrzebni niż Chile, Kostaryka, czy Mozambik. Generalnie uważam, że jesteśmy też dosyć potrzebni w Eurazji ze względu na to, gdzie jesteśmy położeni. Przy samej Rosji, na pasie, na trasie inicjatywy chińskiej Pasa i Szlaku. W kluczowym miejscu, gdzie jeszcze Ocean Światowy przez Bałtyk dochodzi w głąb Eurazji. Tak? Dlatego Ukraina też jest ważna z Morzem Czarnym. Powstrzymujemy wpływy rosyjskie, mocarstwa kontynentalnego. Dość powiedzieć, że jeżeli doszłoby do rozdzielenia gospodarki światowej, to być może bylibyśmy murem. To znaczy jedna gospodarka byłaby światowa z jednego supermocarstwa rozciągającego się od Szanghaju po Brześć nad Bugiem i Białoruś, Rosja w ramach tego bloku najprawdopodobniej. A druga gospodarka Oceanu Światowego kończyłaby się, prawda, na Małaszewiczach i Terespolu. I wtedy możemy być państwem granicznym, dlatego jesteśmy bardzo ważni dla Rosjan. Wojskowo z punktu widzenia projektu sił amerykańskich w Eurazji kluczowi. Dla balansowania Niemiec i ich ewentualnych pomysłów kontynentalnej gospodarki i braku posłuszeństwa wobec Stanów Zjednoczonych, coraz bardziej manifestowanego, też jesteśmy bardzo potrzebni. No i oczywiście do tego, żeby blokować wpływy rosyjskie i napieranie na Półwysep Europejski. Także jesteśmy bardzo ważni, aczkolwiek Amerykanie nie chcą nam tego przyznawać, no bo po co? Dlaczego mamy się poczuć lepiej i więcej negocjować i czegoś więcej żądać? Tak? Jesteśmy ważni. Po prostu jesteśmy ważni. Do tego jest długa droga tylko, żeby dać to zrozumieć, przygotować odpowiednią wielką strategię do tego i tak dalej, i tak dalej. No długa droga państwa polskiego.
I na pewno długa rozmowa na stole tutaj w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. W naszym studio leży książka Jacka Bartosiaka Rzeczpospolita między lądem a morzem o wojnie i pokoju. To jest gruba i bardzo ciekawa książka, taka książka, dzięki której, jak pan powiedział, możemy siedzieć w pierwszym rzędzie i oglądać to, co dzieje się na scenie światowej. Nie sposób w czasie krótkiej rozmowy telefonicznej o tych wszystkich aspektach bezpieczeństwa i historycznych aspektach bezpieczeństwa rozmawiać. Tytuł rozdziału dotyczący Polski to jest sfera zgniotu, więc to wcale nie jest taki, nie ma tego optymizmu w tym tytule, ale proszę by na zakończenie powiedzieć Ostrołęka. Jesteśmy w Ostrołęce. Na tej mapie geopolitycznej jaką ma rolę Ostrołęka?
No to wspaniałe pytanie. Nawet chciałem jakoś nawiązać, tylko nie wiedziałem, jak zacząć ten wątek. No bardzo ważne. Jest pan redaktor nad Narwią. Nad rzeką, która równoleżnikowa łączy do rzeczy Niemna z Wisłą. Główną trasą, którą nadciągali zawsze Rosjanie. Most w Ostrołęce musi być bądź broniony przez Polaków, bądź zdobywany przez Rosjan. I w wypadku ewentualnej wojny będzie kluczowym celem strategicznym. Moim zdaniem już w planowaniu operacyjnym Wojska Polskiego i Rosjan jest pierwszorzędnym celem. Ma bardzo ważne położenie Ostrołęka. Innymi słowy, kto kontroluje równoleżnikowe przeprawy mostowe na Bugu i Narwi, które płyną równolegle w kierunku Wisły, ten może przerzucać siły i środki i odmawiać przeciwnikowi tego i bić go częściami pomiędzy tymi rzekami.
Ale czy we współczesnej wojnie, kiedy mamy samoloty, rakiety, statki kosmiczne, czy rzeczywiście mosty są takie ważne?
Oczywiście są jeszcze ważniejsze niż kiedyś, dlatego że kiedyś żołnierz pław przepłynął i koń mi łatwiej ciągnęło. Tabory są teraz większe, ogon logistyczny jest coraz dłuższy, sprzęt zużywa coraz więcej smarów, amunicji, paliwa, czołgi są coraz cięższe, sprzęt jest coraz cięższy, mosty są coraz ważniejsze, panie doktorze.
To w takim razie powiedzmy, która z armii rosyjskich ma na celu Ostrołękę?
No to zależy, jak Rosjanie by to rozegrali, ale można powiedzieć, że północne w przypadku uderzenia 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej na Warszawę w kierunku Bramy Smoleńskiej, wówczas Rosjanie północnym, gdyby sierpowym takim uderzenia musieliby ochraniać północną flankę i zabezpieczyć linię Narwi. Bezwzględnie, bo bez tego mogliby się nadzieć na kontruderzenie, na rozciągnięcie linii operacyjnej. Czyli manewr odwrotny niż Piłsudski zrobił nad Wieprza, gdy Rosjanie się odsłonili od południa.
A tutaj kluczowy termin, którego pan używa w swojej książce, to jest Brama Smoleńska.
Tak, Brama Smoleńska to jest jedno z trzech najważniejszych geostrategicznych miejsc w historii naszej ojczyzny. Są trzy takie miejsca. Brama Smoleńska, Brama Morawska i Gdańsk, ujście Wisły z wolnym miastem Gdańskiem, w ogóle z Gdańskiem. To są miejsca, w którymi wchodziły pieniądze, wpływy, rozwój, technologia i zagrożenia albo wychodziły. I to są takie trzy miejsca, którym do dnia dzisiejszego są ciągi handlowe pociągnięte. Autostrady, drogi, ciągi komunikacyjne, którymi dokonują się przepływy strategiczne, które decydują o tym, czy mamy pieniądze, pomarańcze na święta, czy zdecydujemy się zagrożeni przez obce wojska, którymi nadchodzą wpływy kulturalne, jak przez Bramę Morawską, którędy przyszło chrześcijaństwo, husytyzm, rewolucja przemysłowa w XVIII wieku i XIX, przez Bramę Smoleńską, którym nadchodzili Rosjanie, Sowieci, 23 razy na terytorium RP. No i Gdańsk, tak? Gdańsk, wielki łakomy kąsek dla wszystkich, którzy chcieli kontrolować przepływy strategiczne dawnej Rzeczpospolitej i II Rzeczpospolitej, nasze okno na świat, usta, jak mawiał Wańkowicz, jak pisał Wańkowicz w sztafecie, usta tego organizmu państwowego, bo to do Gdańska przecież nasze wyroby, nasz zboże, drewno docierały po to, żeby wychodzić w świat, a później węgiel i inne no, produkty eksportowe. Dlatego Kwiatkowski zbudował Gdynię, znaczy Gdańsk-Gdynia, prawda? No to jest ten w tej chwili ujście na świat, tak? To są trzy najważniejsze miejsca, które decydują o pomyślności Rzeczpospolitej historycznej.
I o tym, i o geopolityce. Mam nadzieję, że w Radiu Wnet będzie pan dr Jacek Bartosiak opowiadał regularnie.
Ja też taką mam nadzieję. Bardzo dziękuję.
I bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Jacek Bartosiak, twórca portalu Strategy and Future, autor książki Rzeczpospolita między lądem a morzem. I my jesteśmy w Ostrołęce między lądem a morzem, a żeby do tej Ostrołęki dojechać, byliśmy w Mechelinkach, w Koleczkowie, w Ustce, w Modlinku, w Gdyni, w Sztutowie i w Elblągu. Jadąc ze Sztutowa do Elbląga zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby porozmawiać z Ryszardem Masalskim. To jest prezes spółdzielni mleczarskiej Maluta w Nowym Dworze Gdańskim i z prezesem tej spółdzielni. Bardzo ciekawa spółdzielnia, może na tej mapie geopolitycznej nie stanowi wielkiego celu, ale powinna stanowić cel konsumpcyjny, bo rzeczywiście te wszystkie produkty spółdzielni Maluty są nadzwyczajne i bardzo dobre. Z prezesem rozmawia Jaśmina Nowak.
A więc tu na tym terenie, na terenie Żuław, gdzie mamy bardzo wysokiej klasy ziemię, szczególnie preferowane do produkcji roślinnej, przy bardzo dużych wydajnościach produkcji roślinnej. Ta ciężka produkcja, codzienna praca, jeżeli chodzi o hodowlę i produkcję mleka, no jest coraz trudniej wybierana, coraz mniej preferowana, szczególnie przez młodych rolników, przez następców, gdzie jest alternatywa produkcji roślinnej, a więc mniej pracochłonnej produkcji. No jest coraz trudniej, ale jednak jest wielu jeszcze miłośników, także nie tylko na terenie Żuław, ale też tu Warmii, Kociewia, z którymi współpracujemy i te gospodarstwa dalej produkują mleko, mają swoich następców, chociaż to jest na pewno niewielka produkcja, jeżeli chodzi o skalę kraju, bo Pomorze to zaledwie około 1,5% produkcji, ale jednak jest to produkcja prowadzona przez naprawdę miłośników, przez tych, którzy lubią ten kierunek produkcji, potrafią to robić i mają no, bardzo, bardzo wysokie wyniki, a przede wszystkim bardzo, bardzo wysoką jakość mleka. No i trzeba tutaj jeszcze dodać, że jest to taka bardzo wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o profesjonalną produkcję mleka, bo około 80% krów na terenie naszego działania chodzi po pastwiskach, także mamy też bardzo duży związek z naturą i naturalnym składem, jeżeli chodzi o mleko.
A czy polskie produkty mleczarskie są konkurencyjne na rynkach europejskich? Czy pan sprzedaje swoje produkty gdzieś poza Polską?
Jeżeli chodzi o produkty polskie, na pewno są atrakcyjne z tej racji, że jest to produkcja jeszcze w dalszym ciągu nie aż tak bardzo uprzemysłowiona. Jest duża dbałość o jakość tego produktu i Polska eksportuje ponad około 30% produkcji mleczarskiej, która produkowana jest w kraju. Nasza spółdzielnia również eksportujemy głównie sery na rynek południowej Europy. Jest to około, myślę, ponad 30% produkcji serów trafia na tamte rynki, no i zyskuje też coraz to większe grono odbiorców.
A to jeszcze na moment tylko wróćmy na nasze rynki polskie. Czy to jest tak, że pańskie produkty, bo często słyszę, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które produkują żywność w Polsce, stają się trochę takimi zakładnikami dużych sieci handlowych. I czy to jest tak, że pan też musi sprzedawać swoje produkty do dużych sieci sklepowych? Czy ma pan może jakieś swoje sklepy?
A więc główny kierunek sprzedaży dzisiaj to jest absolutnie, to są duże sieci handlowe. Duże sieci handlowe, profesjonalne, które, bez których no, dzisiaj nie można byłoby zbyć produktów. My współpracujemy prawie ze wszystkimi sieciami handlowymi w Polsce. Na pewno nie w pełnym asortymencie, ale są wybrane asortymenty. Na pewno ta praca nie jest łatwa. Dużo na pewno pomogła ustawa, która w ostatnich latach została przeforsowana przez rząd i Sejm. Ustawa o konkurowaniu, jeżeli chodzi o rynki i uczciwej konkurencji. Nie będę tu wymieniał może pełnej nazwy tej ustawy, ale na pewno branża zdaje sobie z tego sprawę, jaka jest pomocna, bo reguluje właśnie te układy między odbiorcami a dostawcami, rozstrzygając też dużo spraw, które do dzisiaj były takie sporne albo nie do końca wyjaśnione. No, praca jest na pewno bardzo trudna. Trudna dlatego, że ta nadwyżka towarów na rynku powoduje, że można jednak tych dostawców wybierać. Na pewno przede wszystkim brana jest pod uwagę jakość produkcji, skala tej produkcji i trzeba powiedzieć, że nawet już największe sieci też handlowe w Polsce sięgają po nasze produkcje i ta produkcja się rozwija. Oczywiście musi to na podstawowy warunek to produkt musi znaleźć uznanie u odbiorcy, u klienta. Jeżeli wchodzimy do sieci, to po takim pierwszym okresie jest ocena i jeżeli produkt jest akceptowany przez klienta, konsumenta, wtedy ta współpraca się rozwija. No nie ukrywam, że jest to praca na pewno bardzo trudna, którą no, trzeba jakoś przy bardzo dużym, obustronnym zrozumieniu prowadzić.
Jakie są pańskie plany na przyszłość?
Na przyszłość oczywiście cały czas myślimy o przesunięciu kierunku produkcji serów w taki kierunek bardziej regionalny. A więc sery tak półtwarde, które dojrzewały w trochę inny sposób niż generalnie to jest przyjęte w Polsce. Sery, które by dojrzewały bez żadnych osłonek, fachowo to się mówi na maś. Sery, które mają swoją taką pikantną nutę smakową i zapachową i które po prostu by wyróżniały ten asortyment i bardziej były kojarzone i wiązałyby się z tradycją, która na tym terenie była. Jest to na pewno bardzo trudne zadanie, dlatego że trzeba tutaj ponieść pewne nakłady, ale to jest ten kierunek. No i oczywiście dalsza linia produktów naturalnych, produktów jak najlżej traktowanych, żeby pewnie nie wydłużać tych kierunków, nie wydłużać terminów przydatności, a dostarczać produkty jak najmniej przetworzone, jak najbardziej naturalne, jak najbardziej przyjazne dla konsumentów.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A z Ryszardem Masalskim, prezesem spółdzielni mleczarskiej Maluta, rozmawiała Jaśmina Nowak. Proszę zapamiętać, Maluta, bo to rzeczywiście są bardzo dobre produkty, o czym się przekonaliśmy, próbując i sery, i rozmaite inne jogurt bałkański, czy inne produkty spółdzielni Maluta. Jaśmina Nowak, my jesteśmy teraz, proszę Państwa, 61 dzień w podróży, 55 poranków za nami, kończy się miesiąc sierpień, choć nie kończy się nasza podróż i przez 5 tygodni z ekipami rozmaitymi, bo i na początku lipca razem z Lechem Rusteckim, Pawłem Chodyną jechała z nami, była wydawcą, potem z Łukaszem Jankowskim i teraz przez 2 tygodnie była z nami. Jak ta podróż wyglądała? wynikała z Pani punktu widzenia?
Oczywiście wszystkie 5 tygodni były dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. To już są trzecie takie wakacje, kiedy mam możliwość wyjeżdżać z Radiem Wnet. Te ostatnie 2 tygodnie też były bardzo ciekawe, bo zarówno w Zatoce Puckiej, tam miałam przyjemność poznać ekologów, którzy byli takich prawdziwych ekologów, oddanych sprawie, nie takich, którzy często tam lobbują za jakimś własnym interesem, tylko osoby, które faktycznie dbają o polski stan wód, interesują się polskim morzem. Później wędrowaliśmy, byłam też w swojej rodzinnej miejscowości w Ustce i to jest zawsze tak, że spotykamy naprawdę bardzo ciekawych ludzi. Jest to dla mnie niesamowite doświadczenie i mam nadzieję, że Państwo też mogą korzystać z tego przy okazji słuchania naszych programów.
Bardzo dziękuję Jaśminie Nowak za to, co robiła, bo rzeczywiście podróż jest podróżą wspaniałą, pełną przypadków, ale też ma w sobie ten moment zmęczenia, bo wstajemy na ogół o godzinie 5 rano, kładziemy się spać koło godziny 23 albo 24 i wytrzymujemy to kondycyjnie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Za ten pierwszy tydzień naszej podróży za Zatokę Pucką, za to, że byliśmy i w Koleczkowie, i w Ustce, i w Modlinku, odpowiada pan Marcin Buchna, który nas zachęcił albo przekonał do tego, żeby opowiadać o tym, co dzieje się w Zatoce Puckiej. Za to mu serdecznie dziękujemy. Też serdecznie dziękujemy Krzysztofowi Załuskiemu w jego domu rodzinnym w Koleczkowie. Byliśmy gośćmi i stamtąd był Poranek Wnet, który dotykał historii, dotykał pierwszej Rzeczpospolitej. Potem na naszej drodze stanął Piotr Witkowski, latarnik z Ustki, bardzo sympatycznie i przyjacielsko nas tam przyjął, a później był Modlinek, Władysław Wróblewski. To 6 kilometrów od Ustki, tam trochę żeśmy odpoczęli, popływali w Bałtyku, ale też stamtąd ta opowieść o Bałtyku dzięki naszym gościom była bardziej kompletna. Potem była Gdynia, Sztutowo, Elbląg, Olsztyn, Myszyniec, a teraz jesteśmy w Ostrołęce, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. I tutaj nasz gospodarz Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, jeden z twórców tego miejsca, był naszym gospodarzem, za co serdecznie dziękuję.
Miło mi było naprawdę gościć. Ja również dziękuję, że mogliśmy na antenie Radia Wnet zaprezentować też odrobinę historii tego muzeum i że mogliście się zapoznać z naszymi obiektami. Ja, jeśli mogę skorzystać tylko jeszcze z okazji, chciałbym zaapelować do wszystkich radiosłuchaczy, żeby jeżeli mają jakieś ciekawe historie, może mają jakieś ciekawe pamiątki, żeby dzielili się tym wszystkim może z naszą placówką, bądź też z innymi placówkami muzealnymi, po to, żeby te historie gdzieś tam wybrzmiały, przetrwały i cały czas gdzieś żyły.
Myślałem, że zaapeluje pan do ministra kultury i do prezydenta Ostrołęki o to, żeby przygotowali odpowiednie fundusze, żeby tutaj było muzeum z prawdziwego zdarzenia.
Jestem oczywiście pełen optymizmu, że tak będzie. Muzeum to jest oczywiście nie tylko jeden człowiek, to jest cała masa ludzi, która będzie tutaj funkcjonować dalej, będzie opiekować się tym miejscem i tymi historiami, które mam nadzieję, że w tych murach kiedyś wybrzmią.
Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, był gościem i gościł Radio Wnet, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
A to, że Państwo mogli oglądać to wszystko i te wszystkie miejsca i patrzeć, jak wyglądają wywiady i śledzić naszą trasę w wersji wideo, za to w czasie tych 2 tygodni był odpowiedzialny Lech Rustecki, który zastosował nową technikę nagrywania.
Tak, nasz mały dział badań i rozwoju testował rozwiązanie, które umożliwia nam pokazywanie z 2 kamer to, co dzieje się w porankach wyjazdowych. Także tak, część tych filmów można już obejrzeć na naszym kanale na YouTubie, do czego serdecznie zapraszamy. I no to też tak, pokazuje trochę tła i kuchni i tego, skąd nadajemy, co też warto. warto zobaczyć.
Jeśli mowa o kuchni, to Lech Rustecki ma ze sobą małą kuchenkę i kiedyś, kiedy byliśmy w Mechelinkach, ze zdumieniem zobaczyłem, że na tej kuchence stoi czajnik i że Lech Rustecki postanowił zaparzyć kawę.
A nasza kuchnia polowa jest coraz mniejsza. W pierwszych dwóch tygodniach znacznie więcej rzeczy w niej się znajdowało, także miniaturyzujemy. Natomiast tak jak teraz patrzę na, tak, na nasz bagażnik, to widać w nim dwa tygodnie podróży i postanowiliśmy też podzielić się z Państwa tym widokiem na naszym kanale na Instagramie, co nie wiem, czy było dobrym pomysłem.
Tam też jest cegła, która przyjechała z nami z Elbląga. Jeszcze dodajmy, że w Warszawie Konrad Tomaszewski przygotowywał, czy wspólnie z Lechem Rusteckim przygotowywali ten materiał filmowy, który Państwo mogą oglądać na naszym YouTubie.
Zaskoczyliśmy Konrada trochę naszym pokazywaniem z dwóch kamer, ale wszystko się udało.
To jeszcze podziękowań ciąg dalszy, bo kiedy byliśmy na Mierzei Wiślanej, to korzystaliśmy z gościny Piotra Jeglińskiego. Piaski Klub, tak to się nazywa, to miejsce, które jest ostatnie na Mierzei Wiślanej, tuż za nim 2 kilometry mniej więcej jest granica polsko-rosyjska. Piotrowi Jeglińskiemu bardzo dziękujemy. W Elblągu z kolei przyjął nas dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego, pan Lech Trawicki, bardzo szybko zadziałał i dzięki niemu mogliśmy porozmawiać z archeologiem bardzo znanym, Tomaszem Jagodzińskim, i poznać miejscowość Truso. I to było bardzo fascynujące. Olsztyn, Myszyniec, tu podziękowania dla księdza doktora Zbigniewa Jaroszewskiego, bo o godzinie 20 przyjechaliśmy na plebanie i od razu zastaliśmy otwarte drzwi. Podczas naszej podróży realizatorem teraz w ostatnim tygodniu był Paweł Chodyna w czerwonej czapeczce. Pawłowi bardzo dziękuję, bo bezbłędna realizacja, ale w pierwszym tygodniu Jan Dudziński był realizatorem, chce zostać aktorem, mam nadzieję, że to mu się uda. I jeszcze była z nami Mania Skowrońska, bardzo dzielnie nam przez cały tydzień towarzyszyła. Też podziękowania dla Darka Konkola, który przez całe dwa tygodnie był w studio, nie tylko te dwa tygodnie. Więc to jest, tych podziękowań jest dużo, bo dzisiaj jest 55. poranek i kończy się ta część wakacyjna naszej trasy. Jutro jest 31 sierpnia, rocznica zakończenia strajków sierpniowych, a pojutrze 1 września, początek, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej i 2 września już w trasie w Gdańsku będzie Tomasz Wybranowski, który teraz jest w studio w budynku Pasty. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Kłaniam się całej zacnej ekipie. Ze mną też Dariusz Perku-Konkol i Adrian Kowarzyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, budynek Pasty, 5. piętro, tam dzisiaj będziemy, a wy z kolei przejmiecie nasz wspaniały samochód i ruszycie do Gdańska. Kolejne kilkanaście poranków z trasy z Polski, tym razem rocznica wybuchu II wojny światowej będzie tym głównym tematem naszej opowieści.
Dokładnie, przygotowania już trwają, wszystko praktycznie zapięte na ostatni guzik, no i z całą moją platynową ekipą, a nawet diamentową, nie możemy już się doczekać wyjazdu niedzielną porą. No i cóż, to będzie powrót do źródeł, ale także historyczny, bo okazuje się, że często nawet nazewniczo mówimy kampania wrześniowa, powinniśmy mówić wojna obronna 1939 roku. Trochę odezw komunikatów z epoki, trochę tego historycznego tła, ale również przez pryzmat literatury i poezji będziemy opowiadać o tych tragicznych wydarzeniach, które mam nadzieję już nigdy więcej się nie powtórzą.
To... Tomasz Wybranowski za chwilę poprowadzi studio Dublin, ale pozwól Tomku, ty jesteś tym człowiekiem, który jest odpowiedzialny za muzykę, ale jeszcze na zakończenie tych dwóch tygodni naszych poranków wyjazdowych niech zabrzmią, za chwilę już zabrzmią, Trybunie Tutki. To jest taki zespół, który pewno znasz.
No znam dość dobrze, nawet w naszych Częstochowach od czasu do czasu pojawiają się, a w przyszłym roku ma ukazać się ich kolejna nowa płyta. O, takie zaskoczenie. Dla mnie było to.
A my słuchaliśmy dziś w poranku Rokiczanki, kapeli ze wsi Warszawa i Dagadany. Tutaj
też znane zespoły mi.
Bo ty znasz wszystkie zespoły. Dobrze, kończymy poranek wnet. Za chwilę studio Dublin. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłych dni i miłego weekendu. To jest ostatni weekend wakacji, ale też dwie ważne rocznice przed nami. Wszystkiego dobrego. Trybunie Tutki, a później studio Dublin i Tomasz Wybranowski.